Książki zwykle czytamy. Dziś, korzystając z obecności eksperta od literatury, będziemy o nich rozmawiać.
Marta Białobrzeska. Jestem nauczycielem języka polskiego, łączę pracę z pracą naukową też. Robię dużo wykładów, szkoleń. Od lat pracuję jako konsultant metodyczny w wydawnictwie. Jestem autorką książki, artykułów, więc generalnie zajmuję się literaturą, książkami, czytaniem.
Po takim przedstawieniu się, po takim wstępie, to oczywiste, że o książkach będziemy rozmawiać. Miejsce, gdzie się spotykamy, biblioteka, no o czym żeby innym, jak nie o książkach. Tylko właśnie w bibliotece są książki dla różnego czytelnika, są czasopisma, są książki dla dorosłych, ale my będziemy o tym mówić właśnie, żeby od dziecka zachęcać do czytania książek. Kiedy my byłyśmy dziećmi, to było łatwiejsze, bo nie było wyboru tak naprawdę. Jak chciałeś coś ze sobą zrobić, to sięgałeś po książkę. No dzisiaj konkurencja jest duża. Dzieci od najmłodszych lat mają do dyspozycji tablety, przeróżne gry, mnóstwo bajek w nieograniczonej ilości kanałów w telewizji. No właśnie, i jak to zrobić, żeby to dziecko czytało książkę? No pytanie trudne chyba, pytanie rzeka.
No tak, to ja już mówiłam, że to, że dzieci nie czytają książek, często nie jest winą dzieci, tylko samych książek. Trzeba dostarczać dzieciom przede wszystkim emocji. Czyli takich książek, które dostarczą emocji, które mówią o czymś ważnym, gdzie bohaterowie podejmują przeróżne próby, docierają do tajemnic. Zresztą bohaterowie muszą też być ciekawi. Muszą być ciekawi, interesujący, intrygujący, ale to są też najczęściej książki, które między wierszami o czymś mówią, o bardzo ważnych rzeczach, dla człowieka, o przyjaźni, tak, o miłości, o rodzinie. Nawet jeżeli mówią o zabawie, nawet jeżeli mamy bohaterów urwisów, to najczęściej takie książki powinny wprowadzać też dziecko w świat wartości, bo nawet jeżeli dzieci razem łobuzują, to robią to razem. Wiedzą, że jeżeli gdzieś granica zostanie przesunięta, to kara się na pewno pojawi. I też pojawiają się nowe książki, ale trzeba też pamiętać o dawnych i sprawdzonych. Bo okazuje się, że dobra literatura dziecięca się nie starzeje. I badania wykazały, że na listach bestsellerów komponowanych przez małe dzieci wciąż króluje Astrid Lindgren, ta, która powołała do życia Pippi, która powołała do życia dzieci z Bullerbyn. Więc te książki są wciąż atrakcyjne. Pokazują świat dzieci, pokazują dobre relacje. Pippi, awanturnicę, tak, która żyje w bardzo dziwnym domu, ma konia i małpę. Przy okazji też przyjaciół. Z nią nigdy nie jest nudno, tak? Nigdy nie jest nudno. Dziecko dostaje emocje. Nie będzie ich poszukiwało w grze komputerowej, a przy okazji uczy się przeróżnych rzeczy o świecie, tak?
Ci bohaterowie, o których pani mówi, bohaterowie z charakterem, Pippi chociażby taka łobuziara, tak? Ale oni są takimi łobuzami, ale w takim bardzo pozytywnym sensie. Oni nie robią nikomu tak naprawdę krzywdy.
Właśnie o to chodzi, że nie robią krzywdy. Pokazują, że dziecko ma prawo do tego, żeby się śmiać, żeby odkrywać, tak? Żeby się bawić, bo to jest świat dzieci. Ale przecież, po pierwsze, nie robią nikomu krzywdy, tak naprawdę też nie są niegrzeczne. Tak na dobrą sprawę. Po prostu organizują sobie ten czas. Poza tym często bohaterowie tych utworów też pomagają. Coraz częściej pojawiają się teksty o opiece nad zwierzętami chociażby, prawda? Pojawiają się też teksty, o czym też chciałam powiedzieć, które mówią o inności, o chorobie, o tym, że taki chory człowiek też ma prawo do życia. Chociażby piękna książka o chłopcu, który patrzył rękami. O tym, że można ten świat inaczej widzieć, że osoba, która jest w jakimś stopniu ułomna, ma prawo też i do humoru, i do zabawy, i do przyjaciół, i być może jej postrzeganie świata jest jeszcze ciekawsze. Więc trzeba wybierać dzieciom takie książki, które dostarczają emocji, dostarczają rozrywki, ale też otwierają na świat i uczą o wartościach. Nawet jeżeli uczą poprzez humor, poprzez zabawę, poprzez zabawne dialogi, ale jednak coś do tego dziecka dociera.
A na ile rodzic powinien ingerować właśnie w te lektury? No bo ja wiem, że kiedy to dziecko jest zupełnie malutkie, to pewnie trzeba mu tą książkę praktycznie w rękę włożyć, ale potem już coraz częściej on ma swoje własne preferencje, więc czy pozwolić zupełnie, żeby same dzieci decydowały, czy jednak próbować jakoś delikatnie podsuwać im te naszym zdaniem lepsze lektury, czy może przez kogoś sprawdzone, polecane?
To znaczy bardzo dobrego słowa pani użyła, delikatnie podsuwać. I to jest chyba klucz do tego, bo rynek jest przesycony teraz bardzo dużą ilością książek i one rzeczywiście mają przeróżną wartość. I chcemy, żeby dzieci czytały książki wartościowe, niemniej jednak nie możemy zabraniać, bo niestety efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Trzeba rozmawiać, ewentualnie podsuwać, tak? Bo jeżeli dziecko się tym koszmarnym Karolkiem bardzo interesuje, przecież można poczytać z nim Mikołajka, prawda? Pokazać, że istnieją taki Mikołajek. Jeżeli widzimy też, że te treści są nieodpowiednie do wieku, bo tutaj my jako też wychowawcy musimy zwracać uwagę, że no pewne treści zależą jednak od tego, ile dziecko ma lat. Więc wtedy też delikatnie perswadować i właśnie podsuwać. Podsuwać, ale też rozmawiać z dzieckiem o takich lekturach. Rozmawiać i pewne rzeczy wyjaśniać. Ale na pewno nie zabraniać. Na pewno nie tworzyć indeksu ksiąg zakazanych, bo to do niczego nie prowadzi.
No właśnie, przegadać z dzieckiem książkę, czytać razem, bo rodzic chyba powinien znać te lektury, żeby móc o nich porozmawiać.
To znaczy w młodszym wieku na pewno, jeżeli dziecko jest młodsze, wiadomo, że czytamy dziecku. I wtedy wiadomo, że mamy kontrolę, że widzimy, co się w tych tekstach dzieje. Na pewno powinien mieć rodzic orientację w tym, co dziecko czyta. Niemniej jednak też ja bym z tym nie przesadzała. Z taką kontrolą. Dziecko rośnie, kiedy jest małe, wiadomo, czyta baśnie, czyta krótkie opowieści o przeróżnych przygodach. Później już wybiera samo. Oczywiście patrzymy, czy nie są to treści na przykład zbyt drastyczne. Ale jeżeli się pojawią w bajkach momenty grozy, chociażby w baśniach Andersena, nie należy się ich bać, dlatego że one są potrzebne. Baśń jest po to, żeby w niej było wyraźnie oddzielone dobro od zła. Dziecko będzie chciało być po stronie dobra. No my nie możemy tworzyć takiej iluzji, że tego zła na świecie nie ma, tylko chodzi o to, żeby być po stronie tego dobra i delikatnie podsuwać wartościowe teksty, rozmawiać o książkach, ale też nie zabraniać. Nie zabraniać, bo wiadomo, że zakazany owoc kusi.
Pani mówiła też o tych warunkach niezbędnych do tego, żeby dziecko czytało.
Tak, są warunki niezbędne. Przede wszystkim miejsce do czytania, żeby dziecko miało taki kąt, w którym się może wyciszyć, że przede wszystkim wie, że może tutaj odnaleźć czas dla siebie. Musi też mieć jakiś przykład, więc czytelników wychowują czytelnicy. Po prostu, jeżeli dziecko widzi mamę z książką w ręku, tatę, jeżeli w domu są książki, jeżeli dbamy o te książki w domu, to dziecko wiadomo, że przyjmuje te postawy. Przykład, nie wykład, zawsze tak mówiłam. Trzeba dać dobry przykład, poza tym też jest ważne, żeby dziecko miało czas na czytanie. Żeby dziecko miało czas dla siebie, bo czasami rodzice współcześnie uważają, że muszą zapewnić bardzo dobre warunki własnym dzieciom, czyli organizują ileś tam godzin zajęć pozalekcyjnych. One są oczywiście ważne, ale pamiętajmy, że dziecko musi mieć ten czas dla siebie. I my musimy też nauczyć dziecko, jak można gospodarować tym wolnym czasem, że osoba inteligentna się po prostu nie nudzi, że można w tym czasie czytać, że można w tym czasie się rozwijać i bardzo ważne, żeby ten dom był taką przestrzenią sprzyjającą czytaniu, żeby niekoniecznie ten telewizor ciągle w tym domu łomotał, tak? Żeby pokój dziecka był miejscem przyjaznym, to samo dotyczy nauki. Żeby nie było za dużo bodźców wokół dziecka, to też jest bardzo ważne, bo za duża ilość przeróżnych kolorowych, czy to naklejek, obrazków bardzo rozprasza, tak? Na pewno też ważne jest też zrozumienie, ten czas, miejsce i ten nawyk czytania i dobry przykład, no po prostu, dobry przykład.
My oczywiście cały czas zachęcamy do tego, żeby przychodzić do bibliotek, ale pani też zwraca uwagę na to, że trzeba mieć też tą swoją biblioteczkę.
Oczywiście, swoją biblioteczkę. Nawet jest taka metoda pracy z dziećmi. Zadaje się dzieciom pytanie, kto mieszka u ciebie w domu? Kto mieszka u ciebie w domu? I potem się okazuje, że u nas w domu to i Henryk Sienkiewicz mieszka i Maria Krieger mieszka, tak? I Astrid Lindgren. To jest ważne, żeby mieć w domu książki, żeby dziecko miało swoje książki, żeby po prostu się w takim środowisku wychowywało. te książki stają się po prostu elementem życia. One są, one się dba, do nich się sięga, prawda? Czyli nie są tylko ozdobą, masą spadkową, tylko po prostu to jest część naszego domu. Czasami mówi się, prawda, że człowieka poznaje się po tym, czy ma w domu książki, czy nie ma w domu książek. Każdy człowiek powinien się rozwijać. Nieważne, czy ktoś jest inżynierem, lekarzem, czy ekspedientką. Każdy ma prawo do swoich zainteresowań. I w tym momencie książki, które gromadzimy, stają się i naszymi przyjaciółmi, i pozwalają uciec w trochę inny świat, który sami wybieramy, jak to mówił Wiesław Myśliwski. Nie przychodzimy na ten świat, wybieramy go sobie. Dziecko, które wychowuje się w takiej atmosferze, widzi, że dla rodziców książki są ważne. Jeżeli dla rodziców są ważne, dla dziecka też będą ważne.
Mówimy o czytelnictwie, ale pani też zwraca uwagę na książki bez słów.
Tak, zwracam uwagę na takie książki, bo te książki pozwalają takiemu małemu dziecku uwolnić wyobraźnię, tworzyć własną opowieść. Już teraz bardzo często wykorzystywana jest ta metoda storytelling, metoda opowieści, ale rzeczywiście książki bez słów są absolutnie nieocenione w przypadku dzieci małych, które jeszcze nie potrafią czytać, ale mogą współuczestniczyć w tym akcie, bo zazwyczaj to mama czyta, dziecko słucha, a w tym momencie dziecko opowiada. To są książki, które prezentują postaci przy pewnych czynnościach i te postaci spotykamy na kolejnych kartach i w tym momencie to dziecko za każdym razem tworzy nową historię, buduje swoje słownictwo, staje się takim też autorem opowieści. Już nie tylko mama czyta, mama tylko uczestniczy. To jest bardzo ważne i bardzo rozwijające i też pokazuje, że jeszcze niekoniecznie trzeba znać literki, prawda, żeby uczestniczyć w jakiejś opowieści, tworzyć ją.
To, co mnie też zaintrygowało, to jak pani właśnie powiedziała o tych książkach, które pokazują, że autorzy, po których sięgamy w dzieciństwie, one pokazują, co my będziemy czytać w dorosłym życiu. To tak trochę, no nie jak wróżenie z fusów, tylko takie po prostu czytanie w człowieku.
Ale oczywiście, bo są na to dowody. Przecież przeprowadzono badania, zresztą w książce Magiczna Biblioteka Grzegorz Leszczyński o tym mówi, że rzeczywiście nasze dziecięce doświadczenia lekturowe są paradygmatem doświadczeń czytelniczych w dorosłym życiu. I to jest oczywiste, że dziecko, które dostanie w dzieciństwie emocje, prawda, zachwyci się pewnymi książkami, będzie takich emocji, takich wrażeń, takich bohaterów poszukiwał także w późniejszym życiu. Oczywiście zasób lektur się rozszerzy, te lektury będą coraz poważniejsze, ale też ważna jest różnorodność, tak, uczenie sięgania po różnego typu teksty i naprawdę to, co dziecko czyta w dzieciństwie, ma ogromny wpływ nie tylko na rozwój osobowości, ale na to, jak będzie postrzegał świat i jakim będzie człowiekiem i jakie teksty będzie czytało. I dlatego tak ważne jest, żeby polecać też teksty, które stawiają pewien opór. Takie, które nie zawsze są łatwe, lekkie i przyjemne. Że na przykład bohater się musi z jakimś problemem zmierzyć, coś rozwiązać, prawda? No bo wtedy uruchamiamy też myślenie. Ale rzeczywiście jest tak, że to, co czytamy, potem ma wpływ na to, czy będziemy czytać powieści obyczajowe głównie i to nas będzie przyciągało, czy ktoś będzie szukał elementów grozy, tajemnicy, tak, będzie sięgał po literaturę sensacyjną. No przeróżne tutaj są historie. Tak naprawdę warto czytać wszystko, ale też z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie jesteśmy niewolnikami. Tak samo dzieci nie są, że mamy prawo do swoich preferencji. Oczywiście warto jest poznawać jak najwięcej rzeczy, ale nasze preferencje są nasze i tyle. I warto też je w jakiś sposób budować.
Takie naiwne pytanie. Co nam daje czytanie książek?
Bardzo dużo. No, przede wszystkim czytanie uczy wartości. To bez dwóch zdań. Przede wszystkim buduje naszą postawę wobec świata i pewien obraz świata. Książki przekazują niezbędną wiedzę o człowieku, o tym jaki jest, ale też nas w nas tego człowieka budują, co pisze Myśliwski w traktacie o łuskaniu fasoli. To książki decydują jeszcze o tym, że człowiek wciąż jeszcze jest człowiekiem. Że człowiek wciąż jeszcze jest człowiekiem, bo to z literatury uczymy się wartości. Bo to literatura nam pokazuje ten świat, prawda? To, że my poznajemy bohaterów, ich dylematy moralne, często trudne, ale my się uczymy tego, co w egzystencji najważniejsze. Zupełnie czasami bezwiednie, ale książki nas budują, budują naszą wiedzę, postawę wobec świata, wobec innych ludzi przede wszystkim. Poza tym dzięki książkom czytamy więcej. Często bohaterowie nam podsuwają lektury, tak? Jakiś bohater zachwycił się jakąś książką, my też chcemy poznać. To w przypadku dzieci jest bardzo ważne, prawda? Co czytają bohaterowie książek? Ja założę się, że pani też miała takie doświadczenie, że jakaś bohaterka czytała książkę i pani po nią sięgała. Ja takie doświadczenia miałam w młodości, kiedy Ida Borejko w książce Musi robić czytała Dziwne losy Jane Charlotte Bronte i ja tam gdzieś w 8 klasie podstawówki po tej Bronte sięgnęłam, więc na pewno to nam daje czytanie. Poza tym uczy myślenia, refleksji. Nad książkami się myśli, no po prostu się myśli. No nie czyta się bezrefleksyjnie. No i to na pewno dostarczają książki nam dobrych emocji. Bez dwóch zdań, takich, których potrzebujemy. Bo nie czytamy tylko dla wiedzy, dla budowania siebie, prawda? Dlatego, żeby poznać coś, co nas nurtuje, ale też dla zwykłej przyjemności. Ale ta przyjemność nigdy nie jest jałowa. Ona zawsze coś za sobą niesie. Nawet Szymborska Wisława, ja o tym wspominałam, mówiła, że nawet najgłupsza książka może dać do myślenia, że może coś w nas otworzyć, więc na pewno książki otwierają człowieka na świat. To już bez dwóch zdań.
A jak to się dzieje, kiedy przychodzimy do biblioteki i spotykamy dzieci, to one wszystkie kochają książki, kochają czytanie, a potem, kiedy spotykamy tych dorosłych ludzi, to właśnie możemy usłyszeć, że nie czytam.
Bardzo to jest głęboki problem niestety, bo zdarza się, że szkoła zniechęca. Przede wszystkim listy lektur albo nie same książki, bo nawet dawna książka może być interesująca, może być fascynująca. Coś, co powstało w dawnej epoce, wcale nie musi być nudne, wręcz przeciwnie. Są teksty, które się absolutnie nie starzeją. To jest często kwestia podania tych tekstów, tego jak się o tych tekstach rozmawia. Jeżeli traktuje się omawianie lektury jak pańszczyznę, albo jeżeli się podaje tylko takie książki, które są w kanonie lektur, nie wychodzi się, nie rozmawia się z dziećmi o książkach, bo to potem się okazuje rzeczywiście, że trzeba to przeczytać, prawda? A my nie lubimy być zmuszani. Dlatego bardzo ważne są tak zwane chwyty, triki takie, do stosowania przez bibliotekarzy, oczywiście przez nauczycieli, żeby zachęcić, a to dotrzeć przez film, prawda? Albo omówić w niestandardowy sposób tę książkę, albo wymyślać historię alternatywnego zakończenia, albo wprowadzać gry lekturowe, żeby po pierwsze, za przeproszeniem, opłacało się tę książkę przeczytać, a po drugie, żeby ona dostarczała jakiś przeżyć, a nie żeby była po prostu kolejnym obowiązkiem. I mi się wydaje, że kwestia właśnie tego doboru, sposobu podejścia do lektur tutaj jest problemem. I właśnie też tego, że gdzieś popełniono błąd, jeżeli chodzi o dobór. Bo gdyby człowiek dostawał te emocje, prawda, otrzymywał w lekturze, poprzez lekturę książki, to by ich nie szukał gdzie indziej. A tak to sobie serial obejrzy, prawda, z motywami grozy. Więc trzeba tutaj uważać i na pewno dużo do zrobienia mają i rodzice, i nauczyciele, i bibliotekarze.
To żeby tak trochę pomóc rodzicom, czy też może ciociom, które gdzieś tam idą właśnie na urodziny do dziecka i chciałyby w prezencie dobrą książkę zanieść, poleciłaby pani jakieś tytuły?
Ale rzeczywiście autorów można polecać i każda książka będzie strzałem w dziesiątkę, na przykład Grzegorz Kazdepka. Tak, książki Grzegorza Kazdepkę. Bardzo mądre, bardzo ciekawe. Na pewno seria Andrzeja Maleszki Magiczne drzewo, jeżeli chodzi o małe dzieci. Dlatego, że ta seria z pewnością dostarczy tych emocji, które dziecko musi otrzymać, żeby nie sięgnąć po grę komputerową. Na pewno oczywiście książki Joanny Olech, tak, chociażby Dynastia Miziołków. Wszelkiego rodzaju baśnie, które się nigdy nie starzeją. Które się po prostu najzwyczajniej w świecie nie starzeją. Książki z różnych serii, na przykład książka o postaciach historycznych. To wszystko jest bardzo dobrze napisane. Dziecko też często interesuje się pewnymi rzeczami. Na pewno też te bestsellery takie, które się nie starzeją, Mikołajek czy Pipi, wiadomo. I takie książki, które zostały nagrodzone przez chociażby sekcję IBY polską, bo wiadomo, że tam nagradzane są bardzo wartościowe książki, które przede wszystkim mówią o wartościach. I tutaj jeszcze też zwróciłabym uwagę na ten taki aspekt regionalny, na książki z serii Zosia Agnieszki Tyszki, książki Olgi Redlarskiej, ta, która pisze przepiękne wiersze dla dzieci, mądre przede wszystkim wiersze. Ona pracuje zresztą ze studentami na pedagogice, też uczy uczenia o książkach. Wybór jest duży, na pewno też wiersze, które się nigdy nie starzeją, które są nieocenione, jeżeli chodzi o czytanie, dlatego że tutaj wchodzi nam ta mnemotechnika, wchodzą rymy. Wiersze Brzechwy i Tuwima do dziś się nie zestarzały, to będzie zawsze dobry wybór.
Podczas ostatnich kilku spotkań w bibliotece rozmawiałam z mamami, z rodzicami tych najmłodszych czytelników. Pytałam, czy właśnie kiedy dzieci czytają, czy oni mają czas na lekturę dla siebie. No okazuje się, że tak, że wypożyczają dziecku 20 tych małych książeczek, a dla siebie jedną. To może właśnie jeszcze dla mamy coś podpowiedzmy. Jakąś taką lekturę.
To wszystko zależy od tego, co taką mamą kieruje. Czy chęć trochę ucieczki od szarej rzeczywistości, czy chęć poznania czegoś nowego i dobrego. Ja na pewno będę polecała wszystkim i zawsze książki Krystyny Sabaliauskaitę. To jest autorka polskiego pochodzenia, mieszka w Londynie, a tak naprawdę jest Litwinką. Ona jest autorką serii Silvarerum. Do tej pory w Polsce ukazały się dwa tomy. Silvarerum i Silvarerum 2. Absolutne perły. Po prostu nie znam człowieka, który by się tą książką nie zachwycił. Narracja brawurowa, akcja rozgrywa się w wieku XVII w polskim majątku ziemskim na Wileńszczyźnie, ale też w Wilnie XVII-wiecznym. Przepiękna historia, nietuzinkowa, miłosna. Pięknie pokazany wiek XVII. Też bardzo ciekawy obraz polskich kresów, zwłaszcza w XVIII wieku, w tym drugim tomie, gdzie te kresy trochę odbiegają od tego, co pokazuje Mickiewicz chociażby w Panu Tadeuszu. Na pewno to są książki wartościowe. Na pewno będę wszystkim polecała utwory Wiesława Myśliwskiego, dlatego że to jest po prostu pisarz godzin Nobla, absolutnie genialny. Na pewno też polecam książki Schmidta, Erika Emanuela Schmidta, bo je można czytać z dziećmi, a to są mądre książki. Już nie mówiąc o bestsellerze Oskar i Pani Róża, ale wszystkie książki tego autora są po prostu przypowieściami. Czyta się je leciutko, łatwo i przyjemne, nie, ale są naprawdę mądre. I mówią o człowieku, o problemach codzienności, o rzeczywistości, ale przede wszystkim mówią o wartościach. Jest taka książka Schmidta, którą czyta się bardzo szybko, Odety i inne historie miłosne, i absolutnie nie jest to romans. Jest to książka, która pokazuje różne oblicza miłości, jest to na przykład też miłość do mamy chorej na Alzheimera. Absolutnie piękne rzeczy, można kupować w prezencie każdą nową książkę, bo są to perły i na pewno tutaj nie zostaniemy posądzeni o jakąś ignorancję, że tak powiem. Ja zresztą uważam, że można czytać wszystko. Są też świetne serie kryminałów, jeżeli ktoś lubi takie emocje. Oczywiście są bardzo poważne, takie dobre kryminały Mankella, wiadomo, czy seria Stiga Larssona, ale jest też Kamila Läckberg, jak ktoś lubi. Nie mówię, że nie, bo teraz toczy się taka ogromna dyskusja, że kryminał to literatura klasy B, a Rusinek mówi, że wcale nie, że nawet klasy A, bo trudno zbudować dobrą intrygę, że trudno powołać do życia krwistych bohaterów i nie epatować za bardzo tak zbrodnią i złem, wręcz przeciwnie. Więc różnie z tym bywa. Na pewno też istnieje taka pula książek środka, że nie są to jakieś takie lekkie romanse, niezbyt wartościowe. Nie jest to może literatura z najwyższej półki, na przykład utwory Lucindy Riley, gdzie są te zawsze dwie płaszczyzny czasowe. Pojawia się oczywiście wątek miłosny, ale też historia powstawania jakichś dzieł sztuki, na przykład seria Siedem Sióstr. Dobrze się to czyta. Na pewno jest to literatura rozrywkowa, ale nie głupia. Z pewnością nie głupia. Jeżeli chodzi o taką też literaturę obyczajową, to Irving, no po prostu stary dobry Irving, te książki na przykład. Świat według Garpa to już jest straszna starość, ale on wciąż wydaje swoje książki, na przykład ostatnia Noc Twisted River, czy Hotel New Hampshire, to jest akurat dobra literatura obyczajowa, jeżeli oczywiście ktoś taką lubi. Ale tak naprawdę, no teraz jest, no rynek jest tak przesycony, że naprawdę jest z czego wybierać. Ale tak jak mówię, Sabaliauskaitę, Schmidt, Myśliwski. Jeżeli chodzi o autorki, to mamy też, wiadomo, że zwolenników Olgi Tokarczuk. Ale też można znaleźć inne autorki, takich no niby romansów dla kobiet, ale te książki nie są głupie, ani też nie są płytkie. Na przykład Gutowska-Adamczyk. To jest literatura dla ludzi, którzy mają swoje życie zawodowe, którzy może nie oczekują ambitnych treści, ale chcą dobrych emocji. Przynajmniej są dobrze napisane, z jakimiś odwołaniami. Więc wiadomo, że od tego zęby nam boleć nie będą, a miło spędzimy czas. Więc z pewnością o tych książkach można powiedzieć i rzeczywiście tych autorów jest całe mnóstwo. No i noblistów czytamy. No nie zawsze ten Nobel jest przyznawany jakoś tak według naszych preferencji, ale Mario Vargas Llosa na przykład to jest autor, którego warto czytać z pewnością. Nina Hartaszwili, Ósme życie. Absolutnie gruzińska, wybitna pisarka, Po ósme życie warto sięgnąć. Jeszcze o jednej książce powiem, która gdzieś tam umknęła, nie była eksponowana. Olgier Świerzewski, Zapach miasta po burzy. Absolutnie piękna rzecz dla każdego, więc naprawdę jest w czym wybierać.
No właśnie, wystarczy powiedzieć książka, a dalej rozmowa już się toczy sama. Wyobraża sobie Pani na przykład, nie wiem, że wyjeżdża Pani na urlop, nie ma Pani żadnej książki, nie ma biblioteki i w ogóle...
Nie, to jest w ogóle koszmar. To ja nie wiem, ja wolałabym nie wiem czego nie mieć. Walizka może mi zginąć. Ale nie ma takiej możliwości, że ja nie mam książek. Czytnik jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o podróże, bo tak to ja oczywiście wolę papier. Ale czytnik jest fenomenalny, bo mamy przy sobie, ale zawsze, to jest choroba, ale ja oprócz czytnika zawsze mam jakąś książkę, bo urządzenia się niestety psują, a książka jest książką. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że wybieram się w podróż. To jest nawet też bardzo ciekawe, ale ja uwielbiam długie podróże. Dla mnie podróż pociągiem, która trwa 7 godzin, nie jest absolutnie utrapieniem. Miałam nareszcie czas na czytanie. Jestem sama i mam książkę. I koniec. I mogę sobie spędzić czas tak, jak najbardziej lubię. Więc ja uwielbiam podróżować samolotem, pociągiem, wtedy, kiedy mogę czytać. Bo kiedy prowadzę samochód, to już wiadomo, że nie. No więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jestem na bezludnej wyspie bez książki, że jestem w podróży bez książki. Po prostu książka musi być. Koniec.
No właśnie, więc kiedy nie słuchają Państwo radia, to wtedy czytamy książki. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Zaczęło się tak niewinnie, tutaj nam pół godziny szybciutko zleciało, więc myślę, że właśnie, że ten czas przy czytaniu książek mija jeszcze szybciej, więc zapraszamy do lektury, do czytania i tych trzylatków, i tych nasto i dziesięciolatków. Każdy coś na pewno dla siebie znajdzie.
Właśnie, przede wszystkim warto czytać i... Ja zawsze mówię, że czytanie jest ogromną radością. Tak jak Szymborska napisała wiersz Radość pisania, to możemy mieć na co dzień swoją radość czytania i obcowania z przemyśleniami, wyobrażeniami mądrych osób i ich spojrzeniem na świat. I w ten sposób budujemy siebie i potrafimy jakoś sobie z tym wszystkim poradzić, bo na ból duszy nie tylko muzyka, ale też literatura jest bardzo przydatna, tak i potrzebna. I tak naprawdę to stwierdzenie, że warto czytać, jest naprawdę bardzo głębokie, bo to nie tylko wartość poznawcza nas przyciąga do książek, ale przede wszystkim książki są tym gmachem. Tym gmachem, fundamentem, czymś, co nas stabilizuje i potrafi zbudować obraz świata i obraz rzeczywistości.